turystów przy ulicy Zamojskiego 56 w godzinach od 8 do 19. Bliższe informacje możemy uzyskać także pod następującymi numerami telefonu. 12 to numer kierunkowy do Krakowa, 656 29 10, 656 29 10 oraz drugi numer telefonu 656 56 51, 656 56 51. Serdecznie zapraszam.
Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. I zaczynamy nasz wieczorny program, nasze spotkanie. Minęła już północ, mamy sobotę, drugi dzień października roku pańskiego 2004. Tę sobotę rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nasi patroni dzisiaj to święci aniołowie stróżowie. Kościół od początku oddawał cześć świętego Michałowi jako swemu opiekunowi, a od początku XIV wieku kult rozszerzył się na aniołów stróżów. Fakt ich istnienia jest dogmatem, czyli prawdą wiary. Pismo Święte mówi o aniołach w bardzo wielu miejscach. W Polsce rozpowszechnił się za przyczyną Paulinów, którzy w XVII wieku złożyli na Jasnej Górze pierwsze bractwo aniołów stróżów. Przejawem kultu jest zwyczaj umieszczania nad łóżkiem dziecka obrazka przedstawiającego anioła stróża. Około 68 miejscowości w Polsce zapożyczyło swoją nazwę od imion aniołów. Święty Leodegard, biskup z Autun, odnowił katedrę i wyposażył zakrystię. Na synodzie w 670 roku zalecił regułę benedyktyńską, zasłynął jako opiekun ubogich. Wciągnięty w intrygi polityczne, został zamordowany w roku 680. Błogosławiony Antoni Chevrier z Lyonu urodził się 16 maja 1826 roku. Jałmużnik i organizator ochronek dla ubogich dzieci. Zapoczątkował tradycję kongresów eucharystycznych. Zmarł w roku 1879. Jan Paweł II beatyfikował go w 1986. Pierwsza sobota miesiąca, a zatem dzisiaj, tak jak życzyła sobie tego Matka Boża z Fatimy, szczególnie dzisiaj potrzeba, byśmy znaleźli czas na modlitwę różańcową, medytację, przynajmniej 15 minut i spowiedź, komunię świętą w intencji zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. I na dobry początek naszego spotkania niech zaśpiewa ksiądz Stefan Ceberek.
gdy gaśnie dzień, wśród mych rodzinnych pól, spowity w blask i cień, przychodzę tu. Witają mnie szelesty bujnych traw, w wieczornej szarej mgle zielony staw. Białych brzuch i rozdochatych wież, melodia płynie tu, by zginąć gdzieś. I słyszę skrót, jak wiatr na liściach gra, znajomy każdy ton i bliski od lat. Zapada noc, budziła roje gwiazd, a liść w brylantach rok, lepszy kraj. Nim pójdę stąd, na jawie roje sny, oczarowany grom zmienionych dni. Śpiewam pieśń, co swoją nutą brzmi, w niej moje serce jest, w niej radość i łzy. Gdy gaśnie dzień, wśród mych rodzinnych pól, powity w blask i cień, przychodzę tu.
Drodzy radiosłuchacze, pragnę, abyśmy się zastanowili nad takim bardzo, z jednej strony delikatnym, z drugiej strony bardzo wrażliwym problemem. Czytam w naszym dzienniku dzisiaj na pierwszej stronie o zbrodnieniu demokracji. A to artykuł w związku z obradami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, który pracuje nad projektem ustawy autorstwa SLD-UP o legalizacji związków homoseksualnych. Opozycyjni senatorowie byli zgodni, że legalizacja jest nie do przyjęcia, natomiast inicjatorką powstania projektu ustawy o rejestracji związków homoseksualnych jest senator Maria Szyszkowska. Za podjęciem tej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej autorskiego projektu ustawy przygotowanego przez Szyszkowską opowiedziało się 37 senatorów, czyli 36 z klubu SLD-UP, m.in. syn zmarłego komunistycznego dygnitarza Edwarda Gierka, pan senator Adam Gierek, i oraz także za tym legalizacją opowiedział się śląski reżyser, między innymi, jak się nie mylę, reżyser filmu Śmierć jak kromka chleba o pacyfikacji kopalni Wujek, pan Kazimierz Kuc, który jest członkiem Blok 2001. Wymieniam celowo te nazwiska, aby także i tutaj, aby tutaj nie było jakichś wątpliwości. Co tutaj jeszcze dalej możemy z tej notatki powiedzieć? Otóż pomijam teraz te głosy polemiczne, które są tutaj także w tym artykule pani redaktor Beaty Andrzejewskiej relacjonowane. Natomiast Natomiast chcę tutaj pokazać od tego akapitu najważniejszym uprawnieniem prawnym rejestrowanego związku osób tej samej płci miałoby być prawo do zawarcia umowy majątkowej, zgodnie z którą powstaje wspólność majątkowa. Ustawa wprowadza szereg zmian w kodeksie cywilnym, zrównując związki homoseksualne z małżeństwem w zakresie mieszkania, uprawnień spadkowych na wypadek śmierci jednego z uczestników związku. W ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej rozszerzono na osoby tworzące związek homoseksualny uprawnienia przysługujące osobom zamieszkującym wspólnie z żołnierzem odbywającym czynną służbę wojskową w zakresie zakazu przymusowego usuwania z lokalu mieszkalnego oraz uprawnienie do pokrywania za lokal mieszkalny m.in. należności z tytułu najmu. W ustawie o podatku od spadków i darowizn członków związków homoseksualnych potraktowano na równi z małżonkami, zwalniając ich z podatku. Jak wskazują inicjatorzy ustawy, wspomniani, ta ustawa ma na celu wyjście naprzeciw najpilniejszym potrzebom zgłaszanym przez środowisko, m.in. kwestii dziedziczenia, uregulowania prawa do mieszkania, tyle że zaproponowane przez zespół regulujący Komisji Senackiej alternatywy rozwiązania opierające się na rozszerzeniu pojęcia osoby bliskiej na osoby tej samej płci i rozwiązaniu w ten sposób kwestii dziedziczenia oraz prawa do lokalu mieszkalnego bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji związków, zostało to rozwiązanie zdecydowanie odrzucone przez środowiska homoseksualne. I to daje wyraźny sygnał, że gejom i lesbijkom chodzi o zrównanie ich związków z małżeństwem i uznanie ich za powszechne, naturalne i akceptowane społecznie. W lewacko-liberalnej logice senatorów Unii Pracy przeciwne normom etycznym jest najwyraźniej małżeństwo. W opinii pani senator Krystyny Sienkiewicz z Unii Pracy wskazywanie, że jednym z celów małżeństwa jest prokreacja, świadczy o barbarzyństwie. Od zarania dziejów związki erotyczne i seksualne łączyły nie tylko osoby różnej płci, ale i tej samej płci. Pora w XXI wieku skończyć z ich dyskryminacją, wskazuje z kolei pani senator Szyszkowska. W uzasadnieniu do pierwotnego projektu ustawy Szyszkowska stwierdziła, że homoseksualizm powinien być oceniany w kategoriach moralnych. Nie powinien być oceniany w kategoriach moralnych, skoro jest to jedna z postaci normalnego życia seksualnego. Nie należy zapominać, że w starożytności homoseksualizm był kultywowany, mówi pani senator Szyszkowska. To może tyle tutaj takich cytatów z tej, które prezentują nam pewną logikę myślenia i stanowisko tejże właśnie opcji w polskim Senacie. Dzisiaj jeszcze w jednej z rozgłośni radiowych rano słyszałem taką rozmowę i tam właśnie była gościem. To jest też ciekawe, że gościem w studio była jedna z osób ze środowisk gejowskich, homoseksualnych, która z taką swobodą, normalnością mówiła właśnie o tym, że to trzeba wszystko zrównać, że tego typu właśnie stanowisko wskazywała. Natomiast inni dzwoniący byli tak traktowani, ci, którzy byli krytykami takiego sposobu myślenia, byli jakoś tak przedstawiani trochę, prawda, z dystansu. W czym jest rzecz? Takie refleksje się nasuwają, tym bardziej, że mamy w pamięci świeżą tę, już nie tak blisko to było, bo to było chyba w marcu, wizytę pana Richarda Cohena, prezesa Fundacji International Healing Foundation z Waszyngtonu, w Stanach Zjednoczonych, który miał konferencję prasową w polskim Sejmie, który również wygłaszał wykłady na temat spraw związanych z problematyką ewentualnej legalizacji związków homoseksualnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Taki wykład był i później jeszcze spotkaliśmy się z panem Richardem Cohenem na programie w telewizji Trwam. I otóż jedno w tych, bo może ktoś powiedzi, że to jest zwolennik, tu są przeciwnicy, każdy ma swoje argumenty. Ja osobiście nie znam się na jakichś takich głębi na sprawach tych homoseksualizmu, chociaż kilka książkowych pozycji mogłem przeczytać i jakoś się z tym zapoznać. Natomiast to, co już tak jakby chodzi o samą metodę dyskusji, przekonuje w tym stanowisku pana Richarda Cohena, to jest przede wszystkim to, że on zaczyna od tego, aby pokazać, czym jest samo zjawisko homoseksualizmu. Czym ono jest. Natomiast w dyskusjach senatorów, pani senator Szyszkowski, pani senator Sienkiewicz, no nie doczytałem się, nie usłyszałem takiego stwierdzenia. Przeciwnie, ma się wrażenie, nie wiem, może to wrażenie jest, które posiadam, jest błędne, ma się wrażenie, że ta strona, która tak forsuje uparcie kwestię legalizacji homoseksualizmu, przynajmniej dla takiego przeciętnego słuchacza, obywatela, tę kwestię sprowadza do jakiegoś sposobu współżycia seksualnego, uprawiania życia seksualnego. Tymczasem pan Richard Cohen podczas wykładów, o których wspomniałem, pokazał, że istota homoseksualizmu nie ma nic wspólnego z jakimś tam sposobem uprawiania, prawda, w cudzysłowie, tego intymnego pożycia, chociaż no nie jest ono intymne, skoro się tak niektórzy z nim afiszują. Świadomie nie używam tutaj słowa miłość, bo no byłaby to jakaś profanacja czy przyjęcie języka od tychże ludzi, którzy jakoś wypaczają tą sprawę. Zatem powracam do tej myśli. Pan Richard Cohen mówił o tym, że istota homoseksualizmu to nie ma to związku z seksem w ogóle, z uprawianiem życia seksualnego, wprowadzeniem jakiejś relacji, prawda, z taką czy inną osobą, tylko chodzi tutaj o, jest to zaburzenie osobowości, które no, bierze się czy powstaje w wyniku różnych czynników. Mogą one działać wspólnie, oddzielnie i tak dalej. Może tutaj nie jest to teraz miejsce na to, żeby to jakoś szczegółowo tutaj rozważać, ale myśl jest taka, że po prostu człowiek, który ma te właśnie to właśnie ciążenie do tej samej, do osób tej samej płci, jest w jakiś sposób zraniony. Odczuwa to tą jakąś, można tak powiedzieć, to zranienie swojej osobowości. I lekarstwem na to, czy pomocą temu człowiekowi, nie jest powiedzenie, słuchaj, my tutaj cię zalegalizujemy, także ty z tym swoją sprawą sobie zostań, no bo może tak trywializując sprawę, upraszczając może za bardzo, no ale na tej samej zasadzie lekarz powinien powiedzieć choremu na grypę, który wszedł do niego do gabinetu, powiedzieć, proszę pana, jest pan chory na grypę, chociaż nie jest pan chory, jest pan normalny, ja pana akceptuję, nie musi pan chodzić do apteki, nie musi pan brać lekarstw, bo my pana wszyscy akceptujemy i ma pan te same prawa, co ludzie zdrowi, czyli ma pan prawo chodzić po ulicy, ma pan prawo normalnie żyć i pracować, a to, że ma pan gorączkę i kaszel, niech się tym pan nie przejmuje. Jest to po prostu czysty absurd. Jest to czysty nonsens. I w takim razie można zadać pytanie, dlaczego, skoro legalizacja, jakieś tam, prawda, nadanie praw takim ludziom, którzy noszą w sobie to brzemię, ten ciężar, nie poprawi ich życia, nie naprawi, nie da im rozwiązania na życie, dlaczego tak uparcie się to forsuje? A dlaczego na przykład nie zrobi się jakiegoś ogólnopolskiego programu, nie stworzy się jakiejś sieci poradni, nie wykształci się psychoterapeutów, czy nie wspomoże się takich środowisk, które nieliczne, bo nieliczne, ale są w Polsce, które takim ludziom pomagają naprawdę dotykając tego sedna, tego problemu, aby im pomóc, jest właśnie pytanie, dlaczego ogromne pieniądze, bo jak tu słyszeliśmy, budżet państwa, pieniądze podatników są przeznaczane na wprowadzenie tego typu ustaw. Ja tu oczywiście nie żałuję nikomu, żeby tam był zwolniony z podatku z tytułu spadku i tak dalej, tylko chodzi o to, że te pieniądze nikomu nie pomogą, że one nie załatwią tego problemu, nie rozwiążą, one nie, dzięki takim ustawom nie zmienimy życia i nie odbierzemy cierpienia człowiekowi, który jest dotknięty tym zranieniem, tym jakimś rozdarciem w swoim wnętrzu, no bo prawo tego nie załatwi. Tu trzeba i tu dalej czerpię tę myśl ze spotkania z panem Richardem Cohenem, który, przypomnę, sam był homoseksualistą, ale przez różne poszukiwania znalazł drogę wyjścia z tego. Znalazł drogę terapii. Sam jest dzisiaj psychoterapeutą w tej dziedzinie i on i jego przyjaciele, ta właśnie fundacja międzynarodowa International Healing Foundation, ta fundacja pomogła wielu dziesiątkom tysięcy ludzi na całym świecie, aby znowu to zranienie, które później, prawda, objawia się w życiu jako ciążenie do osób tej samej płci, żeby to uleczyć. I wielu ludzi właśnie zawdzięcza, czy to tej fundacji, czy wielu innym, bo w Ameryce jest wiele takich organizacji, czy to ze względu na wyznanie religijne, akurat ta fundacja kierowana jest przez katolika, pana Richarda Cohena, ale są też organizacje, które szczególnie działają w środowiskach, czy to żydowskich, czy protestanckich, czy jakichś tam innych, to są zupełnie różnorodne rzeczy. No u nas w Polsce, z tego co wiem, zdaje się, że są dwa takie ośrodki. Jeżeli się mylę, czy jeżeli jest ich więcej, to też proszę, może ktoś nas słyszy, to może za chwileczkę będziemy rozmawiać, to może się dodzwonić i powiedzieć też o tych innych. Jeden z nich jest w Lublinie, to jest grupa Odwaga. Między innymi to jest ta grupa, wydała tę książkę pana Richarda Cohena, Wyjść na prostą, rozumienie i uzdrowienie homoseksualizmu. Druga grupa działa w internecie. To jest, jak się nazywała ta strona, 2002, wiem, że było w tej nazwie, już nie pamiętam, może za chwilę do tego powrócimy. I tu jest właśnie pytanie, skoro istota polega na czym innym, dlaczego nie podejmujemy strukturalnie, odgórnie, w prawie, w ustroju państwowym takich działań, które by rzeczywiście dotknęły istoty i pomogły tym ludziom? A robimy takie rzeczy, które na razie tylko powiemy od strony takiej legalnej, budżetowej. Będą kosztować budżet państwa ogromne pieniądze i te pieniądze będą wyrzucone w błoto, bo przez tego typu działanie nikt nikomu nie pomoże. O co więc idzie? I tutaj jest, wydaje mi się, sedno sprawy. Popatrzmy, że to, co usłyszałem dzisiaj we wspomnianej audycji radiowej, osoba, prawda, ze środowiska homoseksualnego mówiła, podawała jakieś dane, że 20% populacji to są homoseksualiści, że jakieś tam inne rzeczy to są zupełne bzdury, to jest zupełne kłamstwo, bo statystyka mówi o tym, że odsetek ludzi, którzy odczuwają ten pociąg do osób tej samej płci, waha się między 1 lub 2% populacji. A zatem mówienie o jakichś tam 20% to jest jakaś bajka wyssana z palca. Na tej samej zasadzie w latach 70. to, o czym mówi pan Bernard Nathanson, co prawda w innym problemie, zrobienia, okłamania ludzi, że zabijanie dzieci nienarodzonych jest dobre, w ten sam sposób wprowadzano legalizację tak zwanej aborcji, bo też mówiono, że 60% się opowiada za, a a opowiadało się jedynie 3% ludzi jakichś zagubionych, czy w ogóle niewiedzących, co jest czym, czy nierozumiejących, o co się ich pyta w tej ankiecie. Po prostu fałszowano te wyniki. I tak samo te dane są bzdurą, są wyssane z palca, bo badania, żadne rzetelne, obiektywne badania nie dają takich wyników. No chyba, że rzeczywiście ktoś pójdzie na jakiś tam Love Parade do Berlina i wtedy te 2 miliony przebada, to pewnie tam będzie 20% ludzi z takim problemem, no ale to nie jest rzetelne i obiektywne badanie. Zatem, drodzy radiosłuchacze, tu jest właśnie to pytanie. To pytanie stawiamy. Skoro istota tego problemu w człowieku, w konkretnej osobie tkwi zupełnie w czym innym, dlaczego to środowisko SLD Unii Pracy i pan Kazimierz Kuc prą do tego, żeby niejako w swoim jakimś pojęciu redukując ten problem tylko do takiego, a nie innego sposobu zachowań seksualnych czy homoseksualnych, ograniczając całą sprawę homoseksualizmu właśnie tylko, no to jest jakaś taka, ociera się to jakąś taką wulgaryzację tego problemu. Naprawdę, bo ci robią to tak, a ci robią to inaczej, więc skoro ci są legalni, to tych musimy też zalegalizować i dać im prawo do spadku, do jakichś tam mieszkań i tak dalej. To są zupełne jakieś absurdy. Ale popatrzmy dalej. Skoro już tutaj w tym samym jakby sednie problemu, fundamencie. A jeszcze dodajmy do tego to, że nie ma naukowych dowodów, mimo przeprowadzonych różnych badań, które okazały się później, jak to relacjonował pan Richard Cohen, zrobione fikcyjnie, naciągane były te wyniki i nie były przeprowadzone według rzetelności naukowej, metodologicznej. Nie ma naukowego dowodu na to, że homoseksualizm jest czymś wrodzonym czy genetycznym. Niedawno ogłoszono genom ludzki i w tym genomie nie ma genu homoseksualizmu czy heteroseksualizmu, bo to nie w tym leży problem. Co więcej, ta identyfikacja czy wzrost tej identyfikacji płciowej człowieka dokonuje się w miarę dobrze funkcjonującej rodzinie, bo to, czyli rodzina, kontakt z ojcem i z matką jest tym pierwotnym, naturalnym środowiskiem człowieka, w którym on wzrasta. Jeżeli w takiej rodzinie, owszem, no, nie mówię tutaj o jakiejś idealnej sprawie, że prawda, że wszyscy się kochają, nikt nie ma żadnych problemów takich czy innych, ale przeciętna rodzina jakoś, prawda, pokonuje, czy stara się pokonywać te swoje problemy na co dzień i tak dalej. Jeżeli w takiej rodzinie wzrasta człowiek i jego relacje, więzi zarówno z matką, jak i z ojcem są, powiedzmy, poprawne, w miarę przebiegające bez głębokich jakichś zakłóceń, to wtedy ten człowiek odnajduje swoją tę naturalną identyfikację i wzrasta jako już, prawda, ten nastolatek, czy młody człowiek, czy dorosły, jako mężczyzna, jako mężczyzna, kobieta, jako kobieta, i takich problemów, tego typu problemów nie ma. Bo taki jest mechanizm też, czy właśnie tego wzrastania w tym poczuciu bycia mężczyzną, czy bycia kobietą, i odwrotnie, kiedy te sprawy będą zaburzone, to jest wielkie niebezpieczeństwo, że taki młody człowiek, który wzrasta w takiej rodzinie i te więzi z ojcem, z matką są zaburzone, te relacje są nieprawidłowe, to w takim układzie jest tutaj jakieś niebezpieczeństwo, że ten młody człowiek później, gdy dorośnie, będzie miał właśnie ten problem homoseksualny. Ale ten sam mechanizm mówi nam właśnie o tym, że nie jest to kwestia takiego czy innego sposobu prowadzenia już tego życia seksualnego, ale jest to problem psychologiczny, problem osobowościowy. Powiedzmy teraz w ten sposób. Skoro zatem środowisko SLDUP w Senacie Polskim forsuje bardzo mocno takie rozwiązanie, które de facto na dłuższą metę nie pomogą żadnemu człowiekowi, który nosi w sobie to brzemię tego niechcianego ciążenia ku osobie tej samej płci, bo to nie rozwiązuje tego, bo to nie trafia, bo w ten sposób się nie uleczy tych wszystkich zranień wewnętrznych. O co więc chodzi? Co ci ludzie mają na celu? Jaki jest ich cel? Jak powiedziałem, no, w tym uproszczonym przykładzie człowieka z grypą u lekarza, owszem, tutaj ja celowo w tej swojej wypowiedzi nie chcę używać i dzisiaj takiego słowa typu choroba, czy jakieś tam, takie, które jest, są to określenia takie naukowe, psychologiczne, naukowe, zboczenie homoseksualne i tak dalej, żeby w tej naszej warstwie rozmowy, chociaż nie przeczę temu, że tak jest, natomiast w tej naszej rozmowie, abyśmy nie urazili człowieka, bo nie chodzi tutaj o to, że ogłosimy, prawda, bo tak opisują też nas zwolennicy wprowadzenia takiej ustawy, o której mówimy, szczególnie tutaj się katolików określa, czy ludzi, którzy są przeciwni, że to są ci, którzy mają homofobię, którzy polują, robią polowania na czarownice, którzy nie mają tej tolerancji w sobie i tak dalej. Ale de facto to oni tej tolerancji nie mają, bo podejmują takie działania, które nie dotykają sedna problemu. Chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli też ludzi, którzy są homoseksualistami, jako ludzi cierpiących, ludzi mających, noszących w sobie ogromny problem. I może też jest pytanie, czy my zastanawialiśmy się kiedyś, jak takiemu człowiekowi pomóc? Bo, no popatrzmy, to jest rzeczywiście ogromny problem. Żyjemy w rodzinie, żyje nam się dobrze, dzieci się dobrze uczą, mąż dobrze zarabia, żona w miarę też tam jakąś pracę, prawda, ma, ale dobrze zajmuje się domem. A nagle okazuje się, że jakieś z dzieci nasze dorasta i nagle zaczyna mieć problem w tej dziedzinie. I na rodzinę, w rodzinie szok, katastrofa, zupełna katastrofa. Nikt nie wie jak, co robić, co dalej. A trzeba by pewne rzeczy przynajmniej tak sobie fikcyjnie próbować wyobrazić, aby później na co dzień w życiu starać się nie wpadać w pewnych sytuacjach w panikę, ale szukać tej drogi wyjścia, drogi pomocy. Bo tu przecież zawsze chodzi o człowieka. Popatrzmy, że w Ewangelii, gdy do Pana Jezusa przyszła Maria Magdalena jeszcze przed swoim nawróceniem, kiedy ją pochwycili na cudzołóstwie, czy może niektórzy bibliści, egzegeci mówią, że to są dwie różne kobiety, no ale tu już nie chodzi o ten problem, to Pan Jezus nie powiedział jej, ty taka owaka, prawda, ty tam i tak dalej, tylko zapytał się, nikt nie został, nikt cię nie potępił, nikt, Panie, idź i nie grzesz więcej. A zatem jest jakiś wielki szacunek, wyczucie dla problemu człowieka, dla tego, aby ten człowiek, który nawet problemy, które go powaliły na ziemię, poprzez które upadł nisko, bardzo nisko, jednak w tym wszystkim Pan Jezus znajduje człowieka i temu człowiekowi pomaga, wyciąga go. Stąd też Radio Maria, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła w marcu zaprosiła pana Richarda Cohena, aby o tych rzeczach mówił, aby również pokazać, skoro 1 czy 2% populacji ludzi, także i w naszej ojczyźnie, ma ten problem, no to trzeba by też spojrzeć w ich kierunku i zapytać się, co, jak ja mogę tym ludziom pomóc. No na pewno taką pomocą będzie zapobiegnięcie takim barbarzyńskim rzeczom, jakie mają dziać się w Senacie, jakie forsuje klub SLD Unia Pracy i pan Kazimierz Kuc, bo jak powiedziałem, nie tylko, że to nie pomoże, nie tylko, że to nie pomoże żadnemu z tych ludzi, ale ta kampania narobi jeszcze wiele zła, bo to ten krzyk tychże senatorów i ta pani, prawda, senator Szyszkowska i pani Sienkiewicz, mam wrażenie, że postawy tych ludzi, to one wpływają na polaryzację w społeczeństwie. To one wpływają na to, że w pewnym momencie przestajemy się zastanawiać, jak pomóc, co zrobić, tylko są jakieś, zaczynają być jakieś ideologiczne okopy, tak jak to mamy chociażby w przypadku tej grupy senatorów, którzy ideologicznie forsują, że musi być zrównanie jakichś tam praw. No jest to zupełny absurd, zupełnie jakaś niepojęta sprawa. Można tutaj dopytać się, dlaczego tak jest, dlaczego są takie okopy ideologii. Dlaczego tutaj, jak cytowałem, pani senator Sienkiewicz mówi o tym, że prokreacja w rodzinie to jest barbarzyństwo. No co to jest za, przepraszam za słowo, jeżeli kogoś obrażę, co to za idiotyzm w ogóle? To znaczy, że to, że kobieta i mężczyzna zakładają rodzinę i potem mają dzieci, że to jest barbarzyństwo? A cóż w takim razie tym barbarzyństwem miałoby nie być? Czy to, że to dziecko w łonie matki zabijamy, albo czy to, że okaleczymy mężczyznę i kobietę, żeby... To jest jakieś zupełne pomieszanie pojęć. Pytanie także do tych senatorów. Skoro tak, no to powiedzmy w ten sposób, skoro tego typu prawa wprowadzamy i uderzamy także w rodzinę i mówimy, że rodzenie dzieci to jest barbarzyństwo, to ja mam tylko pytanie do pani senator Sienkiewicz, do pani senator Szyszkowskiej. Kto będzie za 20 lat pracował na pani emeryturę? Kto będzie za 30 lat służył w polskiej armii? Nie wiem, może trzeba będzie do Iraku pojechać, oby nie, czy do Afganistanu. Kto będzie budował domy, drogi, odśnieżał ulice w mieście i tak dalej? Kto to będzie robił? Kto będzie w tym właśnie kto zasiądzie w tych szacownych ławach senackich, skoro dzisiaj niektórzy senatorowie tak skutecznie jakoś forsują tę ideologię, w myśl której nie ma być przyrostu naturalnego ludzi w Polsce. No i mam też pytanie, no skoro ta partia SLD Unia Pracy no tak też się upowiada, jest takim lobbym pro Unii Europejskiej, pro tej Konstytucji Europejskiej, no to jeżeli w tej Konstytucji Europejskiej czytamy, że im więcej liczy sobie taki, a inny, no tam mówią o kraju, nie mówią o narodzie chyba, no to tym ma więcej głosów. Na przykład Niemcy mają tam 80 milionów, to tych głosów mają tam ileś. Francja ma ileś tam milionów, to też ma ileś. Za Polska ma na razie 38 milionów i tych głosów ma trochę mniej. A dlaczego na przykład za 20 lat nie ma nas być 50 milionów? Będziemy mieli wtedy większy głos w Unii Europejskiej. Będziemy mogli mieć większy wpływ na jej korzystny rozwój, bo przecież nikomu nie zależy na tym, żeby prawda, w organizacji, tej organizacji międzynarodowej działać na szkodę kogokolwiek, ale będziemy mogli pozytywnie wpłynąć na kształt tej Unii. Będziemy mogli wiele rzeczy tam przeforsować, skoro tam już mamy i przedstawicieli i tak dalej. Tego typu argumentacje, tego typu działania zupełnie stoją w sprzeczności i także i od tej strony Konstytucji Europejskiej w sprzeczności z naszym, no i tym, prawda, ogólnoeuropejskim interesem, no bo przecież, no jeżeli Polska ma coś wnieść do Europy, to trzeba, żeby prawda, tam miała jak najwięcej wpływu, a jeżeli będzie, a ten tego wpływu jak najwięcej będzie miała, jeżeli będzie jak najbardziej liczna ludnościowo. No ale ten wzrost liczby ludności nie może się dokonać, kiedy z jednej strony państwo ZSD i UP forsują ustawy zezwalające na zabijanie dzieci nierodzonych, które nie tylko nie przynoszą dobra rodzinie, kobiecie, która później przeżywa straszne cierpienie, jak i dziecku, które się zabija i nie przychodzi na świat i nie ma nas więcej. I państwo też forsują, państwo z SLDUP forsują legalizację związków homoseksualnych. Ta legalizacja nie tylko, że nie pomaga tymże ludziom, którzy cierpią też w tym swoim zranieniu swojego wnętrza, ale nie dość, że poprzez takie głupie pomysły budżet państwa traci ogromne pieniądze, ale to jest na drugim miejscu. Na pierwszym jest to, że w ogóle się nie pomaga tym ludziom, których się bierze na sztandary jako biednych, uciśnionych, pokrzywdzonych, prześladowanych. Być może w tym prześladowaniu jest trochę racji, w tym niezrozumieniu. Tu o tym możemy też i porozmawiać. Natomiast bierze się ich na jakieś, prawda, hasła, sztandary wyborcze i przeprowadza się swoje jakieś koncepcje. To są zupełnie sprawy niepojęte i no cóż, stąd są te nasze, może tak na podsumowanie tych wypowiedzi, takie pytanie. Po pierwsze, czy jakoś zdajemy sobie sprawę, wiemy, czym jest to zjawisko homoseksualizmu? Po drugie, czy myślimy też o tym, jak takim ludziom można, jak takim ludziom pomóc? Co zrobić, żeby tym ludziom pomagać? Bo przecież owszem, z jednej strony potrzeba nam takiej argumentacji, jaką też znajduję w naszym dzienniku, ludzi, którzy sprzeciwiają się tym pracom w Sejmie. Są to też posłowie, senatorowie, są to profesorowie różnych dziedzin, którzy wskazują na obłędność, nie tylko błędność, ale obłędność tego typu, w cudzysłowie, inicjatyw ustawodawczych. I to jest bardzo ważne. Zagrożenie rodziny, zagrożenie także i całego państwa. Ale spróbujmy porozmawiać właśnie o takiej stronie osobistej. Czy takiemu człowiekowi jak pomóc, jak wyciągnąć rękę, jak wyjść naprzeciw? Co robić, aby tych ludzi wesprzeć w ich dążeniu do tego, by zwyciężyć to zranienie, które gdzieś nie ze swojej winy, gdzieś, prawda, nabyli. Może zapraszam do wspólnych rozmów. Telefony 655-2355 dla Polski Północnej, 655-2356 dla Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla zagranicy 655-2333 lub 655-2366, kierunkowy 004856, za oceanu 011-4856. Nie lękaj się, a kiedy gniew świat ci przychłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powiedzą mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Krzyżą mnie poprowadź, tobie mówię za mną drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jakiego prowadzić, przez drogi najprostsze możliwe. I pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos mój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, niech w sobie tę unoszę, nie lękaj się.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto
mogę?
Mówi? Kto mówi skąd?
Anna z Warszawy.
Proszę bardzo, Pani Anno.
Szczęść Boże, mówi Anna z Warszawy. Proszę Ojca, ja uważam, że tym środowiskom nie można pomóc. To znaczy, jest możliwa pomoc, ale te środowiska homoseksualne wiele lat temu doszły do wniosku, że nie ma się co ukrywać, tylko właśnie trzeba doprowadzić do tego, że właśnie oni się ujawnią, że będą mieli związki małżeńskie, że będą adoptować dzieci i tak dalej. Oni kiedyś może myśleli, może niektórzy myślą jeszcze teraz, że można się leczyć, można z tego wyjść, ale na całym świecie to jest, nie wiem, gdzie to się zaczęło, w Ameryce czy
w Ameryce, jakimś... W Ameryce to się zaczęło, no bo ja tutaj tak wejdę w słowo, bo owszem, właśnie tutaj chciałbym, żeby rozróżnić takie dwie sprawy. Są te wojujące, prawda, środowiska,
tak, tak,
które lobbują ciągle i to przez ten lobbing, zdaje się, w 73 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne
przegłosowało, że to była choroba.
Nawet nie przegłosowało, bo oni dla świętego spokoju, bo no jeżeli to cytuję teraz to, co opowiadał pan Richard Cohen, bo jeżeli...
Nie wiadomo, czy lekarze byli jakieś orientacje normalne.
No, można też tak trochę zarzucać. Natomiast jeżeli, wie pani, na każde posiedzenie było, tak się odbywało, że w pewnym momencie jakieś kilku takich ludzi, prawda, wskakiwało na stoły i zaczęło krzyczeć, wy jesteście jak hitlerowcy, bo wy nas prześladujecie, wy nas tutaj tego, to w końcu dla świętego spokoju...
Ale dla świętego spokoju to cygan się dał powiesić, także...
O, to chodzi właśnie, o to chodzi.
No może natomiast być i taka sytuacja.
To jest to rozróżnienie i tutaj słusznie pan Czechorowski zauważa w naszym dzienniku, że bazowanie na zakłamaniu prawdy o człowieku, bo jest to zakłamanie, tak jak pani powiedziała, no cygan się dał powiesić, jest to zakłamanie prawdy o człowieku, to nie ma sensu po prostu. Natomiast mam takie drugie rozróżnienie, że oprócz takiej organizacji są też i ludzie, którzy mają ten problem i oni wcale może nie należą do takich czy innych organizacji, ale na co dzień się z tym zmagają. I tu jest właśnie to pytanie, prawda?
No tak, ale właśnie to jest, ponieważ rozpropagowano nie dość, że tolerancję, ale tak jak pisał profesor Legutko, że homoseksualistom nie chodzi tylko o to, żeby ich tolerować, ale żeby ich kochać. My mamy ich kochać i podziwiać. W związku z tym to już nie chodzi o tolerancję, tylko właśnie tylko trzeba to akceptować, zaakceptować ich pomysły na te małżeństwa, ale dlaczego Polska ma się temu podporządkować, jakiemuś ogólnemu wariactwu? Ja uważam, że nie homoseksualistów trzeba, no oni się powinni leczyć, jeżeli chcą, tak jak alkoholik może przestać być alkoholikiem, jeżeli chce się leczyć, to należy leczyć raczej tych, którzy mają takie pomysły wprowadzania tych przepisów.
To jest ogromne, to jest ogromny problem, bo no, jeżeli pani Krystyna Sienkiewicz, senator, tak, mówi, że tak, barbarzyństwo jest prokreacją, no to ja w tym momencie się...
No właśnie.
Na którym my jesteśmy planecie.
To naprawdę wygląda na jakąś histerię, zresztą we wszystkich programach telewizyjnych występują te same osoby, które są za związkami, za legalizowaniem, czy nawet w Polsce to nawet delikatnie, jako związki partnerskie. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie, A w Polsce to na razie tak krok po kroku i to się dziwię takim kobietom, no jak Krystyna Sienkiewicz w końcu jest pielęgniarką, a Krzyszkowska to biedna kobieta, należy współczuć jej. Rzeczywiście lobbuje w Sejmie. Nie ma szans na to, żeby ta ustawa w Polsce przeszła. Oczywiście nie sądzę, żeby prawica w przyszłym roku, na pewno prawica wygra wybory. W związku z tym tutaj jest atak również na Kościół, bo Kościół będzie oczywiście jak zwykle przecież nie będzie popierał lewicy, bo nigdzie na świecie tak nie było, żeby Kościół lewicę popierał. W związku z tym jest i atak na Kościół, bo Kościół stoi na straży tych wartości, prawda, które
tak,
powinny
tak,
być przestrzegane.
Tylko wie pani, moje pytanie jest trochę inne, bo powiedzmy za rok czy za dwa dojdzie do władzy prawica, która to prawda, utnie taką ustawę, ale potem znowu dojdzie lewica, która znowu ją wprowadzi. I dlatego problem trochę nie leży w tym. Tylko jest pytanie, dlaczego my też ludzie Kościoła, ludzie prawicy, nie robimy też takiej kampanii, w której powiedzielibyśmy, że my kochamy wszystkich ludzi, także i tych homoseksualistów, natomiast nie kochamy tego homoseksualizmu, bo w istocie swoich homoseksualista też nie kocham. On traktuje to jako, jest to jego wielki problem. I teraz my wychodzimy z jakimś, prawda, pomocą. Co jest
tak, ale
to pytanie?
Tutaj nie ma problemu z nami. To znaczy, a tak jest, jak sam ojciec wie, w programach szkolnych chodzi o to, żeby młodzież zmienić, ich sposób myślenia. I młodzież, ponieważ jest podatna na takie sprawy, na jakieś nowinki, na tolerancję. Bez przerwy mówią o tolerancji. Młodzież sobie nie zdaje sprawy z tego zagrożenia. Młodzież, nie wiem ile tam jest przypadków homoseksualizmu, ale młodzież jest najbardziej podatna na to, żeby wprowadzić jakieś nowinki. W związku z tym ten program jest właśnie wprowadzany do przedszkola czy do szkół. Tak zwane, nie wiem, wychowanie seksualne, czy co, o co
no nie, chodzi. I tu się zgadzam, że to jest zależne od tego, kto jest przy władzy, prawda? Kto jest w ministerstwie, bo
tak, i jeżeli by ktokolwiek zrobił badania, jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to na pewno ludzie, którzy mają zdecydowane poglądy i wiedzą, o co chodzi, to na pewno tego nie zaakceptują. Ale ludzie młodzi, po ukończeniu 18 lat, nie wiem, czy badają tego, to na pewno oni będą uważali, że tak, że to trzeba. No tacy są świetni tam, prawda, niektórzy piosenkarze, prawda,
tak, bo aktorzy. Elton John ładnie śpiewa,
George Michael. Mercury tam, prawda,
śpiewał kiedyś,
nie żyje, ale to nie dlatego, że był homoseksualistą, tylko że tam chory był, prawda, przecież nie każdy homoseksualista jest chory na AIDS, w związku z tym młodzież sobie z tego nie zdaje sprawy i tu jest atakowana głównie młodzież. I tu trzeba się zwrócić do młodzieży, tylko że właśnie walka o młodzież między lewicą a ludźmi, którzy uważają za normalność coś, no to jest tutaj, przecież to, co oni chcą wprowadzić do szkół, do przedszkoli już do przedszkoli, żeby zaakceptować pewne sprawy. Ja w ogóle uważam, że w ogóle jeżeli chodzi o adopcję dzieci, to uważam, że wszyscy ludzie, którzy no są kobiety, które godzą się na adopcję, powinny wnosić zastrzeżenie, że nigdy to dziecko nie może być adoptowane przez homoseksualistów. W Polsce to na razie jest niemożliwe. Bo przecież jest tak, że jak wejdziesz między wrony, to kraczesz jak i on.
Nie no, to jest to, co mówi, to co mówiła też pani profesor Ludwika Sadowska, tak, że ten proces identyfikacji płciowej przebiega w tych w miarę poprawnych relacjach między matką i ojcem. Jeżeli tutaj nie ma matki i ojca, tylko jest tam, prawda, dwóch jakichś tam podających
się. No przecież Krzyszkowska nie ma dzieci, w związku z tym dla niej to jest obojętne. Ona może sobie eksperymentować. No, eksperymenty, różne ideologie, różne eksperymenty obyczajowe, czyli no, kończyły się zawsze źle. Ale panią Krzyszkowską to nie interesuje. Ona tylko...
Ale to jest pytanie, dlaczego nie eksperymentuje na przykład, nie wiem, na jakiejś fermie, jakiejś tam kaczej, kurzej, czy coś innego.
O to chodzi.
To by ją szybko wyprostowało.
Ale ja nie wierzę w to również. Ja w to nie wierzę również, że oni twierdzą, że około 2-3 milionów jest homoseksualistów.
Nie, to jest to, co pani powiedziała, że ciągle są ci sami ludzie. No skoro jest ich 2 miliony, to czemu są ciągle, jest to grono, garstka osób, która coś tam poruszuje?
Ale dzisiaj w takiej dyskusji radiowej słyszałam w Trójce dyskusję właśnie na ten temat. Jakaś jedna z osób zwróciła uwagę na bardzo na ciekawy taki aspekt tego wszystkiego, że ona powiedziała, że dziwi się, że homoseksualiści, ja nie wiem, czy wszyscy będą chcieli te związki partnerskie, ale w ten sposób oni się po prostu ujawnią. Bo w tej obecnie, no to nie bardzo sobie zdajemy sprawę, no nikt nie chodzi z napisem na czole, prawda? No jak ten napis na czole miał, no to byśmy robili kółko prawdopodobnie, ale oni się, ponieważ oni się ujawnią, więc wtedy na pewno rodzice nie będą chcieli, żeby te osoby miały kontakt z dziećmi, nie będą mogły pewnych zawodów wykonywać, bo można się na to nie zgodzić, jeżeli oni się poujawniają. Nie wiem, ile faktycznie tych, oni jak zwykle zawyżają ilość aborcji ciemnych,
nie,
prawda,
no,
i tak dalej.
Ja tu cytuję te badania, które były podczas wizyty pana Cohena cytowane. To jest 1 lub 2% populacji, to nie jest 3 miliony, bo to jest 3 miliony, to jest 8, prawda, czy 9% populacji polskiej. Natomiast to jest 1 lub 2%.
Skąd się w Polsce wzięło tylu homoseksualistów? Ja nie wiem, wątpię to bardzo. No, rzeczywiście w PRL-u ta sprawa była utajniona, nie mówiło się o tym. No, pamiętam, w jakiejś audycji radiowej jakaś francuska powiedziała, że no tak, w PRL-u to homoseksualiści byli tępieni. No jakoś nie widziałam, żeby tępiono Iwaszkiewicza, czy artystów różnych.
Ja widziałam tylko, że tępiono ludzi właśnie, którzy wychodzili na ulicę, zapominać o chleb czy
pomysłu
i tak dalej. Ale co? Dziękuję pani Anno. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo pani Annie za wypowiedź. Słucham Radio Maryja, halo?
Będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto mówi skąd?
Barbara z Dolnego Śląska.
Witam pani Barbaro.
Chciałam też na ten temat ci wypowiedzieć. Ja tutaj bardzo zwracam uwagę na te dzieci, które by miały być adoptowane. Chodzi mi tutaj właśnie o to, że nawet jeżeli dziecko jakieś ma rodziców alkoholików, czy jakieś inne sytuacje są takie, do których się nie chce przyznać, wstydzi się tego, jak będzie po prostu to dziecko szykanowane, gdy pójdzie do szkoły, czy w ogóle pomiędzy ludźmi, jak ma się do tego przyznawać, że jest wychowywane przez dwóch mężczyzn. No nawet jeżeli ono dorośnie i nie będzie mieć tam takich skłonności, no bo tam wiadomo, że tego się nie wyuczy, tylko to już by musiało takie być, no to później jakie relacje będą, jeżeli na przykład zechce zawrzeć związek małżeński, czy coś w ogóle, no to przecież rodzina tej drugiej strony, no dajmy na przykład tej dziewczyny, no to na pewno nie dopuści do takiego czegoś, no bo przecież to no nie będzie tutaj mieć ani teściowej, ani co, tylko no jak to dwóch teściów będzie nazywać, czy coś tego. Tutaj nad tym w ogóle nikt nie pomyśli, że jak tu później dalej do życia to wszystko. To
ale pani Barbaro, tutaj muszę pani zmartwić. Z tego co widzę, to mam wrażenie, że pani, że ta grupa senatorów, o której mówiliśmy, oni właśnie dokładnie to przemyśleli i dokładnie w to, o czym pani mówi, oni w to uderzają. Oni w to uderzają, że proszę bardzo, jeżeli teraz ta rodzina miałaby tam nie zaakceptować, no to wtedy się ich publicznie napiętnuje jako tych oszołomów nietolerancyjnych i tych, którzy tak jak Hitler zwalczali homoseksualistów. No i to jest właśnie ten absurd.
No ale dlaczego na przykład nie zrobią czegoś takiego, żeby taka tolerancja była, dajmy na to religijna czy coś? Wiesz, wystarczy też popatrzeć w szkołach, jeżeli są dzieci na przykład innych wyznań czy coś, no to te wyznania też są tak samo szykanowane i to wszystko to nie tylko, że przez rówieśników, ale również i przez nauczycieli. I tutaj takiej tolerancji nie ma, a w takim jednym tylko czymś, no zrobić tolerancję, no to dziecko to będzie tak niewinne, bo gdzie ono by tam trafiło? To mało tego, że ono już raz skrzywdzone przez własnych rodziców, którego odrzucili i nie chcą wychowywać, a później jeszcze ma w takie trafić. Nawet gdyby miało jak najlepsze warunki do życia, to i tak po prostu tego nie zastąpi, no bo tutaj już ten uraz psychiczny to zostanie.
No to jest po prostu natura, której się nie da oszukać. Dziecko potrzebuje matki i ojca, prawda? I zawsze doświadczenie jest takie, że samotnej matce bardzo trudno jest dzieci wychować, prawda? Bo nie tylko z tego względu, że no nie ma przy mnie tego drugiego człowieka, który by tam, prawda, wspierał, jak to jest mężczyzna z kobietą, ale też właśnie przez to, że są te pytania, a co się dzieje z tato, czy coś takiego, nie? I stąd też są te ograniczone, czy częste, mimo tego, że się małżonkowie gdzieś tam rozeszli czy podzielili, nie wnikam w to, ale jednak dzieci potrzebują chociażby jakiegoś takiego fragmentarycznego kontaktu z obojga rodzicami, żeby mogli w miarę dobrze wzrastać. Potem jakoś te rzeczy się układają. A jeżeli my tutaj prawnie dziecko damy wyrok mu, że właśnie prawnie masz mieć zagwarantowane, że będziesz od razu z tym brakiem, no to jest jakieś barbarzyństwo.
No tak, ja też sama wychowuję dzieci, to nie wiedziałam, że to jest tak bardzo trudno.